Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Czego uczy nas wielkie zwycięstwo przeciw aborcji w Stanach? Kamienie z 10 przykazaniami nowego porządku świata. Zniszczone. Holenderscy rolnicy walczą, by zwierzątka dalej mogły emitować gazy do atmosfery. Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Polecam genialną, moim zdaniem, książkę. Zanim przejdziemy do rzeczy, z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowy rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam, moja praca na tym kanale rozwija się w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto ceni te treści i uważa, że dobrze, żeby ten kanał się rozwijał i chciałby dołączyć do grona patronów mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Z całego serca dziękuję też księdzu Andrzejowi, który skontaktował się ze mną i powiedział, że w ramach swojej ofiary chciałby odprawić 3 msze święte za wszystkich wspierających ten kanał YouTube'owy. Pierwsza taka msza została odprawiona 24 czerwca. Zostają jeszcze 2. Druga będzie odprawiona 24 lipca, a trzecia 26 sierpnia. To będą msze święte w intencji tej pracy oraz wszystkich patronów tej pracy. Pozdrawiam księdza Andrzeja i bardzo, bardzo mu dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Przez 49 lat w Stanach Zjednoczonych było diabelskie wręcz prawo, które mówiło, że aborcja jest prawem konstytucyjnym człowieka.
Dobry wieczór. W przełomowym orzeczeniu Sąd Najwyższy zalegalizował dzisiaj aborcję. Większość sędziów uznała, że decyzja, aby zakończyć ciążę, w pierwszych 3 miesiącach należy do kobiety i jej lekarza, a nie do rządu. W ten sposób uznając prawo antyaborcyjne w 46 stanach za niekonstytucyjne.
Od tamtego czasu dokonano w Stanach około 65 milionów aborcji. Stało się tak dlatego, że 49 lat temu 9 sędziów Sądu Najwyższego, idąc z duchem czasu i też działając pod presją społeczeństwa wyzwolonego przez rewolucję seksualną, ustanowiło prawo, doszukując się w Konstytucji Amerykańskiej czegoś, czego tam zwyczajnie nie ma, czyli prawa do aborcji. I teraz, po 49 latach modlitw i pracy ruchów pro-life oraz pracy wszystkich, którzy nie boją się stawać w obronie prawdy, w czerwcu tego roku, w miesiącu, który dla niektórych jest miesiącem dumy, czy też miesiącem pychy, w zależności od tłumaczenia, a dla katolików jest miesiącem poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po 49 latach, 24 czerwca, dokładnie w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zniósł to diabelskie prawo. Zerknijmy teraz na kilka reakcji środowisk proaborcyjnych, a potem spróbuję powiedzieć, czego według mnie uczy nas to epokowe wydarzenie. W akcie protestu organizowano happeningi polegające na wspólnym twerkowaniu, czyli tańcu polegającym na trzęsieniu pupami. Na innych protestach z kolei coś mówiono, jak na przykład tutaj ta pani wymazana krwią. Potrzebujemy rewolucji, musimy walczyć o prawa kobiet, a szczerze mówiąc o prawa wszystkich posiadaczy macic. Niezależnie, czy jesteś trans, niebinarny, o tych ludzi też walczymy. Media społecznościowe zostały zalane różnymi reakcjami. Niektóre panie poważnie się wściekły. Tutaj tłumaczenie, myślę, jest zbędne. Inne uderzyły w ton bardziej stonowany. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Ja też to czuję. Wszystko dobrze. Jesteśmy w tym razem. Wypuśćmy to z siebie. Wypuśćmy to z siebie. Pojawiły się też liczne filmiki satanistów, natomiast tych postanowiłem nie tłumaczyć. Oszczędzę wam tego brudu. Co interesujące, do decyzji Sądu Najwyższego negatywnie odniosły się też różne organizacje tzw. starszych braci w wierze. Posłuchajmy jednej z uczestniczek protestów. Amanda, widzę, że jesteś w bardzo zaawansowanej ciąży. Jestem w zaawansowanej ciąży. Mam termin na jutro. Opowiedz o tym, co masz napisane na brzuchu. To część mnie. Jestem Żydówką. Zgodnie z żydowskim prawem i tradycją, życie zaczyna się z pierwszym oddechem, od narodzin. I jeśli coś ma się wydarzyć do tego czasu, to jest to część mnie. To jest moja decyzja. To jest coś jak kończyna. Zapisałaś to tutaj. Możesz przeczytać? Tak, pewnie. Jeszcze nie człowiek. Do decyzji odnieśli się oczywiście wszyscy liczący się politycy lewicowi. Joe Biden, Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Aleksandra Ocasio-Cortez i niezliczone rzesze innych, podobnie jak media lewicowe. Natomiast politycy lewicowi spoza USA również nie stracili tej okazji, aby zabrać głos. Emmanuel Macron. Aborcja jest fundamentalnym prawem dla wszystkich kobiet. Musi być chroniona. Przykłady różnych negatywnych reakcji na to wspaniałe wydarzenie mógłbym mnożyć, natomiast warto jeszcze wspomnieć, że pojawiło się sporo filmików nawołujących do przemocy oraz do dewastacji kościołów. Natomiast teraz chciałbym przejść do tego, czego według mnie uczy nas to wydarzenie. Po pierwsze, chcę powiedzieć Bogu niech będą dzięki za wysłuchanie niezliczonych modlitw oraz wsparcie swoją łaską wysiłków wszystkich, którzy zechcieli stanąć do tej walki. I po drugie, chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów o samej walce. Walka w życiu katolika. Może ty, Dawid, należysz do tych oszołomów, którzy myślą, że my jesteśmy na jakiejś wojnie, że mówisz o walce. Mam nadzieję, że nie należy do oszołomów, natomiast tak, uważam, że walka pomiędzy dobrem a złem jest czymś ciągłym i jest czymś bardzo realnym. Czasem słyszy się, że cała walka katolika to jest walka w jego sercu. Natomiast tak nie jest. W sercu się zaczyna, natomiast potem przenosi się na prawo, które tworzymy, na normy zachowań, na wszystko, co nas otacza, na świat, który współtworzymy oraz który zostawimy naszym dzieciom. Jeżeli więc ktoś mówi, że cała walka w życiu katolika, walka pomiędzy dobrem a złem, odbywa się tylko w sercu tego katolika, to zwyczajnie mija się z prawdą. Może tak się dziać z kilku powodów. Według mnie po pierwsze, albo ktoś świadomie służy złu, ale w większości przypadków prawdopodobnie po prostu padł ofiarą błędu, herezji pacyfizmu, albo ofiarą tego błędu, który mówi, że katolik to na pewno nie jest ktoś, kto walczy, kto stawia opór czemukolwiek poza pokusami w jego sercu. To jest, przyznacie, dosyć podciągający obrazek, taki romantyczny obrazek, natomiast on też niestety bywa wymówką dla ludzi, którzy zwyczajnie walki się boją. Jakie jeszcze błędy? Błędy w moim rozumieniu. Poddaję to dzisiaj pod dyskusję. Jeżeli macie ochotę, napiszcie w komentarzu, czy zgadzacie się chociaż trochę z tym, co tutaj dzisiaj mówię. Jakie jeszcze błędy na temat walki dobra ze złem i roli człowieka, katolika w tej walce słyszałem? No więc mówi się, że cała walka dobra ze złem w życiu katolika odbywa się w jego życiu prywatnym. Że jak człowiek będzie w porządku w swoim życiu i wypełni wszystkie swoje obowiązki stanu dobrze, to on już zrobił swoje. I oczywiście jest w tym o tyle element prawdy, że ta walka przede wszystkim odbyła się w życiu prywatnym. Po pierwsze w duszy człowieka, a po drugie w jego najbliższym otoczeniu, głównie w rodzinie. Dzisiaj mamy kryzys rodziny i wszystkie wysiłki, które skierowane są ku temu, żeby rodzina była zespolona, żeby była mama, żeby był tato, żeby za ich pośrednictwem Pan Bóg powoływał do życia nowe istnienia i potem, żeby oni podjęli to wyzwanie, jakim jest wykarmienie i dobre wychowanie dzieci. To rzeczywiście jest już skarb. Jeżeli ktoś bardzo serio traktuje takie to swoje powołanie. Natomiast stawiam taką tezę, że na tym nie kończy się rola rodziców, szczególnie, mam nadzieję, że nikt się tutaj nie oburzy, bo dzisiaj takie mówienie odbierane jest czasami jako coś niepoprawnego, szczególnie nie kończy się na tym rola ojców. Co wy na to? Jestem bardzo ciekaw. Czy według was, jeżeli ojciec, ale też każdy rodzic, serio traktuje swoje obowiązki jako rodzica, wykarmia i wychowuje, stara się najlepiej jak to możliwe wychować dziecko, to na tym kończy się jego rola, czy też powinien zawalczyć o lepszy świat dla tego dziecka. Dzisiaj na przykład każde dziecko jest 2-3 kliknięcia od ciężkiego porno, ale wystarczy też na przykład, że ma TikToka i zawsze jest w trakcie albo tuż przed obejrzeniem możliwością, takim ryzykiem obejrzenia materiału, który zrani je na całe życie. I teraz powstaje pytanie. Czy rolą rodzica jest jedynie takie wychowanie dziecka, żeby ono było odporne na to, żeby było gotowe, że jak zetknie się gdzieś ze złem, to żeby było na tyle czyste, żeby jakoś odparło w swoim życiu to zło? Czy na tym kończy się rola rodzica? Czy też rolą rodzica jest dokładanie starań na różne sposoby o to, żeby na tym świecie tego zła było mniej? Ot, filozoficzne pytanie. Być może ktoś z was tego słucha i myśli sobie, no nie, człowieku, to nie jest dobry czas w ogóle na mówienie o takich rzeczach, dlatego że teraz jest ciężko. Każdy ma potąd swoich problemów. Trzeba zapewnić byt przede wszystkim swojej rodzinie. Trzeba też walczyć o świętość w swojej duszy oraz o świętość swoich najbliższych, tych, którzy zostali nam powierzeni, czyli naszych dzieci. Czy nie sądzisz, Dawid, że jeżeli ja to robię z całych swoich sił, to ja już walczę jak tylko mogę o lepszy świat? Tak, walczysz o lepszy świat i z całego serca Ci za to bardzo dziękuję. Ale chcę Was zapytać, czy zgodzilibyście się z tym, że na tym jednak ta walka się nie kończy. Gdyby tak myśleli wszyscy, to prawdopodobnie to prawo w Stanach, które zostało 24 czerwca w Dniu Najświętszego Serca Pana Jezusa zniesione, to prawo dalej by istniało. I dalej miliony istnień ludzkich spotykałby ten sam los, który spotkał te 65 milionów dzieci, które od 1973 roku spotkał los, o którym wiecie. Stało się inaczej. To prawo dzięki Bogu zostało zniesione. Żeby tak się stało, ktoś jednak musiał o to powalczyć. Tutaj proszę Was o komentarz, czy to, co do teraz powiedziałem, jest według Was w miarę nosi jakieś znamiona prawdy. Po pierwsze, czy walka dobra ze złem jest według Was czymś realnym? I po drugie, czy każdy katolik jest w jakimś sensie do stanięcia w tej walce powołany? Jeszcze dosłownie kilka słów o tej walce i przechodzimy do drugiej sprawki. Co jeszcze chciałbym powiedzieć o walce dobra ze złem? Zwykle walka po stronie dobra jest dla samego dobra. To nie jest tak, jak czasami się to przedstawia głównie w mediach lewicowych, że tu są jakieś dwie grupy interesów. Że na przykład w przypadku tego diabelskiego prawa aborcyjnego w Stanach, które dzięki Bogu zostało zniesione, po jednej stronie mamy pro-life, po drugiej stronie mamy pro-choice. To są dwie grupy jakby światopoglądowe i one mają takie same interesy. Może za wyjątkiem jakichś skrajnych przypadków, gdzie ktoś finansowo korzysta na tym, że będzie mniej aborcji, to są naprawdę jakieś takie wycieczki jakieś intelektualne, że tam, nie wiem, producenci pieluch teraz będą więcej pieniędzy zarabiać, to po jednej stronie, po stronie ludzi pro-life, tak naprawdę nie ma interesów innych niż walka dla samego dobra. Natomiast po drugiej stronie, może tam jest część ludzi, którzy walczą dla idei, bo bardzo mocno wierzą w tę ideę, natomiast nie można nie powiedzieć o tym, że tam są wielomiliardowe biznesy. Biznes aborcyjny to są miliardy. Tymi miliardami ten biznes rozporządza między innymi tak, że jak każde przedsięwzięcie robi marketing. Pieniądze wydaje na marketing. Ten marketing polega na tym, żeby jak najwięcej dziewczyn zwłaszcza, ale ludzi generalnie rozhisteryzować, żeby zmienić ich percepcję przez inżynierię społeczną i potem może, żeby oni trochę stawali zamiast biznesu aborcyjnego do tej walki. Natomiast bardzo często też tam wchodzi w grę opłacanie tych aktywistów. Myślę, że sporo tych dziewczyn, które tam kręciły pupami, po prostu dostało pieniądze za to, że tam byli. Ta dziewczyna, która mówiła cała wymazana krwią, również prawdopodobnie jest jakąś aktywistką, na którą łoży biznes aborcyjny. I poza samym biznesem aborcyjnym, który wprost jakby finansowo bardzo na aborcji korzysta, mamy jeszcze panów globalistów, smutnych panów w garniturach, którzy próbują nam stworzyć nowy porządek świata, zorganizować. I tam aborcja, ogólnie seksualizacja i powiązana z nią aborcja są bardzo, bardzo wysoko na liście priorytetów. Dla przysłowiowych panów Billów, Gatesów, Klausów, Schwabów czy też panów Soroszów jest to jednak również walka o ich interesy. Poddaję pod dyskusję taką tezę, że walka po stronie dobra jest dla samego dobra. Walka po stronie przeciwnej, no zwykle tam idą za tym również bardzo konkretne interesy. Tam jest zwykle walka dla siebie. Natomiast zagadnieniem, które najbardziej mnie w tej sprawie interesuje, jest Wasza opinia na temat tego, czy rola katolika w tej walce dobra ze złem kończy się na jego duszy i kończy się na jego najbliższym otoczeniu. Czy jednak jesteśmy wszyscy powołani do tego, żeby w jakimś sensie, na sposób, w jaki wola Boża w naszym życiu wybierze, stanąć do tej walki, czasami poza naszym najbliższym otoczeniem. Jestem ciekaw, czy to, co tutaj zostało powiedziane, ma dla Was jakiś sens. To wszystko w tej sprawce, teraz idziemy do drugiej. Jeszcze jedna, tymczasem dużo krótsza sprawka na temat samej walki. W Stanach Zjednoczonych, w stanie Georgia, stał taki monument, nazywany w luźnym tłumaczeniu, powiedzmy, kamieniem przewodnim nowego porządku świata. Zapisane na nim było, w cudzysłowie, 10 przykazań w 8 różnych językach. Jesteśmy pod słynnym kamieniem przewodnim. To jest coś naprawdę upiornego. Pracowałem w przemyśle kamieniarskim i od razu powiem, że to było bardzo drogie. Około 2 metry pod tym miejscem wmurowana jest kapsuła czasowa. Natomiast nie wiemy, kiedy ma być otwarta. Utrzymać liczbę ludności poniżej 500 milionów ludzi. Kierować reprodukcją mądrze, podnosząc sprawność i różnorodność. Zjednoczyć ludzkość jednym żywym językiem. Nie bądź rakiem na tej ziemi. Zostaw przestrzeń dla natury. I teraz uwaga, Przedwczoraj, w środę, 6 lipca, ktoś postanowił pozbyć się tych kamieni przewodnich. Właśnie dowiedzieliśmy się, że w stanie Georgia doszło do eksplozji. Dzisiaj rano część tego monumentu jeszcze stała. Natomiast ze względów bezpieczeństwa resztę należało również rozebrać. W pierwszej sprawce mówiliśmy o walce. Nie wiadomo jeszcze, kto stoi za tą eksplozją. W odróżnieniu od dewastacji kościołów, gdzie FBI czy tam powiedzmy inne służby nie są w stanie dojść nigdy, kto tak naprawdę jest winny, tutaj raczej mówi się, że szybko pewnie dojdą. Dlatego, że tutaj dotknięto rzeczy świętej dla ludzi stojących na czele służb w Stanach. Natomiast szczere pytanie do Was. Czy jeżeli okaże się, że za tą eksplozją stoi chrześcijanin albo nawet katolik, czy to, co zrobił, jest czymś dobrym czy czymś złym? Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. To wszystko w tej sprawce. Idziemy do kolejnej. W Holandii mają miejsce protesty rolników. Natomiast zanim przejdziemy do konkretów, porozmawiajmy chwilę o ekologizmie. Zacznijmy od takiej może zaskakującej strony, od zastanowienia się, czym jest władza. Czy władza nie jest jednym z najsilniejszych narkotyków, jakie istnieją? O władzę czasami walczy się po to, żeby móc za pomocą tej władzy coś zrealizować. Ludzie o dobrych intencjach chcą zrealizować pewne dobro za pomocą władzy. Ludzie o gorszych chcą zrealizować zło za pomocą władzy. Natomiast czy nie jest tak, że bardzo często władza jest celem samym w sobie? Tutaj na przykład taka dygresja, którą widziałem w pewnym filmie dokumentalnym. Podobno w bunkrze w Berlinie w 1945 roku, kiedy hitlerowcy, najbliższe otoczenie Hitlera już było absolutnie przekonane, że wszystko jest skończone, nie ma żadnych szans. Podobno tam do ostatniej chwili oni walczyli o władzę między sobą, żeby w oczach Führera, żeby Führer wskazał, że na przykład ty jesteś teraz odpowiedzialny za to, a ty za to. Tam podobno już w smrodzie swojego moczu, w oparach alkoholu, papierosów, oni do ostatniej chwili walczyli o władzę, wiedząc, że za pomocą tej władzy kompletnie już niczego nie zrealizują. To mi bardzo utkwiło w pamięć jako taki przykład na to, że władza może być narkotykiem samym w sobie. Nawet jeżeli za jej pomocą już zupełnie niczego nie da się osiągnąć. Natomiast niestety w innej sytuacji są dzisiaj globaliści na świecie. Oni walczą o kontrolę, o władzę, natomiast na ten moment kontrolują całkiem sporo. To wszystko według mnie jest trochę mniej skomplikowane niż nam się często wydaje. Ludzie chcą posiąść ziemię. Przez ziemię teraz nie rozumiem kawałka ziemi, chociaż oczywiście to jest zasadnicze. W kontrolowaniu ziemi w tym rozumieniu, że ludzie chcą po prostu mieć władzę, kontrolę, dobra, pieniądze. Pewni, określeni ludzie. I to jest chyba aż tak proste, że oni wiedzą, że ziemię w tym rozumieniu posiada się o wiele łatwiej, jeżeli reszta ludzi jest kompletnie zdezorientowana. Im bardziej, wybaczcie to słowo, pogłupiali. Ale w wyniku tego po prostu bezradni, bez wpływu na zbyt wiele rzeczy, przynajmniej pozornie bez takiego wpływu, tym łatwiej im tę ziemię będzie posiąść. Więc w tym celu uruchamia się liczne mechanizmy. Dzisiaj socjotechnika jest na takim poziomie, że myślę, że panu Goebbelsowi nawet się nie śniło, że kiedyś coś takiego będzie możliwe. Bardzo liczne mechanizmy, za pomocą których przede wszystkim trzeba doprowadzić do tego, żeby ludzie stracili rozeznanie. Przede wszystkim należy zabrać im religię. Między innymi, bardzo cynicznie używając takiego argumentu, że rozum wypiera religię. Podczas gdy tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie. Rozum pozbawiony Bożej opatrzności, zwierzchnictwa jakby, Słowa Bożego nad samym sobą, staje się rozumem kompletnie zdezorientowanym. Następnie, gdy ludzi pozbawi się ich religii, trzeba ich pozbawić tożsamości, na przykład patriotyzmu, przywiązania do ojczyzny, do własnej rodziny. Potem za pomocą również bardzo licznych środków socjotechnicznych rozhisteryzować jak najbardziej, żeby nawet resztki tego rozumu, które jeszcze człowiek ma, i tak zawsze były na usługach jego emocji. Żeby on o wszystkim myślał w sposób emocjonalny i emocją reagował. Nie ma miejsca za bardzo na rozumową analizę rzeczywistości. Bardzo ważnym oczywiście elementem w całej tej układance jest seksualizacja ludzi, powiązana z tą seksualizacją aborcja oraz bardzo również powiązane wszelkie prawa mniejszości seksualnych. Gdy to się uda i gdy ku radości ludzi, którzy za tym stoją, ludzkość jest coraz bardziej zdezorientowana, wtedy przechodzi się do przejmowania kontroli w sposób bardziej wymierny. Trzeba skumulować kapitał, ziemię, pozbawić człowieka tak naprawdę wpływu na cokolwiek, żeby był w pełni zależny i żeby posiadał jak najmniej autonomii. I w ten sposób doszliśmy do ekologizmu, który jest bardzo ważnym elementem całej tej układanki. Lewicowi, politycy, aktywiści, gwiazdki różne bardzo często dzisiaj w każdym niemalże już kontekście mówią o zmianach klimatycznych. To pada na o tyle podatny grunt, że przeciętny człowiek Zachodu obejrzał już od 20 do 120 filmów katastroficznych, takich filmów postapokaliptycznych, gdzie już ziemia jest kompletnie wyjałowiona, nic nie zostało. No i to jakoś tam pada na ten podatny grunt, na tyle podatny, że nie bardzo ktoś pyta o jakiekolwiek dowody na zmiany klimatyczne. W tym miejscu chcę powiedzieć, że ja tak naprawdę nie wiem, czy są zmiany klimatyczne, a jeżeli są, to czy człowiek ma w jakimkolwiek stopniu wpływ na te zmiany klimatyczne. Nie mam pojęcia, bo się na tym nie znam. Natomiast jestem przekonany, że wszystko, co mówią panowie smutni, którzy latają prywatnymi odrzutowcami i chcą chronić środowisko na potęgę teraz, to że ci panowie tak naprawdę, no im nie chodzi o to, żeby ratować Ziemię, jak bardzo często wydają się twierdzić. Na przykład prezydent Chin ostatnio był gościem na Światowym Forum Ekonomicznym.
Teraz witamy Jego Ekscelencję Xi Jinpinga, prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej. Xi Jinping, prezydent
of the People's Republic of China. I powiedział, że właśnie zmiany klimatyczne leżą bardzo, bardzo na sercu teraz. Również jemu. Do tego stopnia leżą mu na sercu, że uważa, że człowiek Zachodu powinien zacząć bardzo, bardzo dbać teraz o to, żeby nie zabrudzać środowiska, bo Chiny będą coraz bardziej tam, powiedzmy, zabrudzać środowisko, więc niech biały człowiek z Zachodu się ogarnie i przestanie je zabrudzać. Więc ktokolwiek gada o zmianach klimatycznych, zwykle, zwłaszcza ci smutni panowie, którzy latają odrzutowcami, im naprawdę nie chodzi o to, żeby zastąpić szkodliwe źródła energii takimi przyjaznymi dla ptaszków i drzewek źródłami energii. Chodzi im o to, żeby zastąpić tanie i dostępne źródła energii źródłami energii, które oni kontrolują. Co wy na to? Jeżeli macie chęć, napiszcie w komentarzu, czy widzicie sprawę podobnie do mnie. I teraz przechodzimy do protestów w Holandii. W styczniu tego roku w Holandii powstało Ministerstwo do Spraw Azotu i Przyrody, które miało znaleźć sposób na ograniczenie emisji tlenku węgla o 50% przed końcem dekady. Wszystko to w ramach celów stawianych przez Unię Europejską. Kraj został podzielony na strefy według wysokości planowanego ograniczenia emisji w danym regionie. Według ministerstwa za około połowę emisji odpowiada hodowla zwierząt, w których moczu i kale wydzielany jest amoniak. Ministerstwo zapowiedziało, że jeśli rolnicy nie zmniejszą swojej działalności lub nie zaczną stosować proekologicznych sposobów, to zostaną zmuszeni do zamknięcia swoich gospodarstw. Natomiast spoko, państwo będzie płacić im odszkodowania. To nie okazało się jednak zbyt spoko i tysiące rolników wyszło na ulicę. Blokują autostrady, drogi i centra dystrybucyjne. Z uwagi na protesty w sklepach występuje deficyt produktów spożywczych. Półki są puste. Policja brutalnie pacyfikuje protesty. Holandia, nie wiem czy wiedzieliście, ja tego nie wiedziałem do tej pory, jest największym producentem mięsa w Europie i drugim co do wielkości eksporterem produktów rolnych na świecie. Bardzo, bardzo was teraz proszę o chwilkę kontemplacji tej sytuacji. Szaleje inflacja, coraz częściej słyszy się o nadchodzącym dużym kryzysie, w tym o problemach z dostawami żywności. I w tym czasie ktoś gdziekolwiek na świecie, w tym przypadku akurat w Holandii, spełniając wymagania Unii Europejskiej, wzięli się za to, że zwierzątka emitują za dużo gazów i trzeba zmienić produkcję rolną i hodowlę zwierząt w Holandii. Jeżeli z moich widzów ktokolwiek jeszcze będzie myślał, że tu chodzi o to, że drzewka i zwierzątka cierpią, gdy człowiek niszczy przyrodę i że w Zielonym Ładzie naprawdę chodzi o to, żeby tak chmurki po takim czystym niebie mogły latać i żebyśmy mieli czym w ogóle oddychać, no to ja już więcej argumentów nie znajduję. Taką tezę stawiam, że to nie do końca o to chodzi. Co wy na to? Jestem bardzo ciekaw waszych komentarzy. Teraz zapraszam was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Japonia. Sąd w Osace orzekł, że zakaz tzw. małżeństw homoseksualnych jest zgodny z konstytucją. Orzeczenie jest następstwem pozwu trzech par tej samej płci, które pozwały państwo ze względu na brak możliwości zawarcia małżeństwa. Ludzka więź pomiędzy mężczyzną i kobietą stanowi rdzenie rodziny, naturalnej i podstawowej jednostki społecznej, która tworzy i wspiera nasze społeczeństwo, stwierdził sąd. Japonia pozostaje jedynym krajem G7, który nie uznaje związków ani małżeństw osób tej samej płci. Niektóre części kraju wydają jednak tzw. certyfikaty partnerstwa, które przyznają parom LGBT prawa do odwiedzin w szpitalu, wspólnego ubezpieczenia czy ubiegania się o lokale komunalne jako rodzina. Francja. Francuski Związek Nauczycieli Szkół Podstawowych sprzeciwia się wykonaniu przez uczniów utworu Mozarta Ave Verum Corpus. Zdaniem nauczycieli jego wykonanie złamałoby zasadę laickości. Kompozycja ma zostać wykonana w lipcu przez uczniów przed Bazyliką Matki Boskiej Różańcowej w Lourdes. Nad wykonaniem ma czuwać słynny włoski dyrygent Riccardo Muti. Nauczyciele w liście do Ministerstwa Kultury oskarżają Mozarta o złamanie neutralności religijnej państwa, wynikającej z ustawy z 1905 roku. Tekst tego utworu jest bardzo religijny, a miejsce bardzo problematyczne. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby sprawa dotyczyła innej religii. Czytamy. Więc wyobraźmy sobie, czy gdyby dzieci w ramach ubogacenia kulturowego wykonywały śpiewy żydowskie lub muzułmańskie, lewica nie biłaby brawo? David Frey, dyrektor festiwalu, podczas którego ma być wykonany utwór, skwitował. Ręce opadają. Ideą Riccardo Mutiego, jednego z najwybitniejszych żyjących dyrygentów, było podarowanie uczniom w prezencie możliwości zaśpiewania tego arcydzieła. Stany Zjednoczone. Chicago. W naszych wycieczkach po ziemi po raz kolejny odwiedzamy kardynała Blaise'a Supicha i jego diecezję. 19 czerwca w kościele Świętego Patryka w Chicago celebrans zaprosił dwóch mężczyzn, by podzielili się z okazji Dnia Ojca rozważaniami ewangelicznymi. Alex Shingleton i Landon Duyka opisali jako cuda dwa fakty ze swojego życia. Swój homoseksualny pseudo-ślub oraz adoptowanie dwóch córek. Porównali te wydarzenia do ewangelicznego rozmnożenia chleba i ryb. W tym tygodniu Chicago świętuje miesiąc dumy, a dziś jest Dzień Ojca, więc pasujemy idealnie i tu, powiedział jeden z mężczyzn ku rozbawieniu wiernych. Bądźmy szczerzy, prawdopodobnie nie ma dziś zbyt wielu ojców gejów przemawiających w Dzień Ojca w kościele katolickim. W dzisiejszej Ewangelii Jezus nakarmił tłum 5 chlebami i 2 rybami. To wyraźny cud. Coś, co jest niewytłumaczalne, nieoczekiwane i naprawdę cudowne. Coś, co zaczęło się od czegoś małego, stało się ogromnym błogosławieństwem. Nasza podróż do Ojcostwa została naznaczona serią wydarzeń, które zaczęły się od rzeczy małych, ale stały się ogromnymi błogosławieństwami. I chociaż mogą nie spełniać ścisłych definicji cudów, co oznacza, że nikt nie zyska dziś tutaj świętości, są jednak niewytłumaczalne, nieoczekiwane i naprawdę cudowne, powiedział pan Shingleton. W tym Dniu Ojca, podczas Miesiąca Dumy, modlimy się, abyś, jeśli kiedykolwiek będziesz miał okazję stanąć w obronie rodzin takich jak nasza, zrobił to, powiedział pan Duyka. Mężczyźni powiedzieli, że czują się afirmowani w kościele Świętego Patryka, gdzie są parafianami od 10 lat. Prawo kanoniczne stanowi, że homilia jest zarezerwowana dla księdza lub diakona i musi być wygłoszona we wszystkich mszach w niedzielę i święta nakazane, które celebrowane są z wiernymi. Archidiecezja Chicago odmawia na ten temat jakichkolwiek komentarzy. Włochy. 11 czerwca ksiądz Gabriele De Valli z archidiecezji bolońskiej odprawił mszę dziękczynną dla pary homoseksualistów Pietro Marottiego i Giacomo Spagnoliego, którzy tego samego dnia zawarli w urzędzie związek partnerski. By nie wyglądało to na jawne pogwałcenie praw Kościoła, zamiast formalnego błogosławieństwa, księża wymyślili formułę mszy dziękczynnej. W kościele znajdowały się wszystkie typowe akcesoria ślubne: kwiaty, oficjalne garnitury, fotograf i dwóch pseudonowożeńców w pierwszej ławce. Po komunii para udała się do ołtarza i otrzymała w prezencie od księdza fartuch. Archidiecezja bolońska zaprzecza. W oświadczeniu czytamy. W nawiązaniu do mszy odprawionej 11 czerwca w parafii świętego Wawrzyńca w Budrio w obecności pary osób tej samej płci, aby nie powodować mylących interpretacji, wyjaśniamy. Nie było tam błogosławieństwa pary. Proboszcz parafii, ksiądz Antonio Bai, jednak inaczej zrozumiał fakty. To było błogosławieństwo, dwóch ludzi w związku cywilnym. Błogosławieństwa nie odmawia się nikomu, prawda? Celebrant mszy twierdzi, że kardynał Zuppi wiedział o ceremonii 11 czerwca, ponieważ sam go o niej poinformował. Kardynał Zuppi został w maju przewodniczącym konferencji Episkopatu Włoch. Jest jednym z największych zwolenników ideologii LGBT w kościele. Jest także wymieniany jako jeden z papabile. Watykan. Watykan wyemitował nowy zestaw monet, z których jedna przedstawia przyjęcie magicznego eliksiru przez młodego człowieka. Opis na watykańskiej stronie internetowej głosi: srebrna moneta 20 euro, zaprojektowana przez Chiare Principe, poświęcona jest aktualnemu tematowi bardzo bliskiemu sercu papieża Franciszka. Działaniu przeciw pandemii i potrzebie szczepień. Moneta przedstawia lekarza, pielęgniarkę i młodą osobę, która jest gotowa na przyjęcie szczepionki. Ponadto strona podaje, że Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał znaczenie szczepień, przypominając, że opieka zdrowotna jest obowiązkiem moralnym i ważne jest, aby kontynuować wysiłki na rzecz uodporniania nawet najbiedniejszych narodów. Koszt zestawu to 180 euro. Mam nadzieję, że ci, którzy wytrwali do tego momentu, nie uważają, żebym dzisiaj bardzo dołował. Czasami czytam takie komentarze, że trochę ten mój program dołuje. Wierzę. Natomiast dzisiejsza pierwsza sprawka chyba o tym zwycięstwie, epokowym zwycięstwie w Stanach, które miało miejsce akurat 24 czerwca, w dniu Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest czymś bardzo pozytywnym. Podobnie patrzę na wysadzenie tych kamyków przewodnich, które sataniści zbudowali, monumentu wielkiego w Stanach. Natomiast chciałbym zakończyć czymś również pozytywnym, czyli książką. Na tym kanale będę zawsze polecał tylko książki, które sam dla siebie zacząłem czytać. Czasami ma miejsce taka sytuacja, że czytam jakąś książkę, którą wybrałem dla siebie i czytając ją, myślę, że bardzo bym chciał, żeby jak najwięcej moich widzów ją przeczytało. To jest książka. Ja mam taki zwyczaj, że w książkach robię sobie notatki ołówkiem. Czy to ładnie, czy brzydko, trudno powiedzieć. Podkreślam ołówkiem te zdania, które robią na mnie wrażenie, oraz z boku robię sobie notatki. I w tej książce chyba z 50 razy napisałem na marginesie: to jest genialne, to jest genialne, to jest genialne. Jest to książka Rola ojca w rodzinie katolickiej. Ta książka została wydana przez wydawnictwo diecezjalne i drukarnia w Sandomierzu. Książkę napisał katolik, oczywiście pan Ed Wilcock, i bardzo bym prosił tylko o jedno. Jeżeli ktoś zdecyduje się kupić tę książkę, to niech na podstawie pierwszego rozdziału nie wyrabia sobie na jej temat opinii. To jest też bardzo dobry rozdział, natomiast ja prawie porzuciłem tę książkę po pierwszym rozdziale. Stwierdziłem, tutaj jakoś to nie bardzo do mnie przemawia. I od drugiego rozdziału zaczęła się dla mnie intelektualna uczta. Jest trochę o różnicach między kobietami a mężczyznami. Niby temat już omówiony na wszystkie sposoby, jednak tutaj były takie sformułowania, na przykład o tym, w jaki sposób mężczyzna odnosi się do Boga, co go pociąga do Boga, a co kobietę pociąga do Boga. I to jest wyjaśnione w sposób taki, który wskazuje różnicę, według mnie bardzo, bardzo trafnie. Obok tego akapitu mam taką notatkę, że coś niesamowitego, tak napisałem. Przeczytam wam spis treści. Część pierwsza. Dusza mężczyzny. Rozdział pierwszy. Święność dla mężczyzn. Rozdział drugi. Bierzmowany bohater. Rozdział trzeci. Czym jest dorosłość? To jest absolutnie wybitny rozdział. Czym jest dorosłość? Rozdział czwarty. Mężczyźni, Maryja i męskość. Bardzo dobrze napisane. Część druga. Rodzina mężczyzny. Rodzina pozbawiona głowy. Ojciec w domu. Ekonomia rodziny katolickiej. Lęk przed małżeństwem. Część trzecia. Praca i bogactwo mężczyzny. Rozdział dziewiąty. Praca mężczyzny. Rozdział dziesiąty. Praca pomaga nam w modlitwie. Rozdział jedenasty. Gloryfikacja codziennego znoju. Rozdział dwunasty. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Część czwarta. Mężczyzna w społeczeństwie. Państwo. Nasze wspólne dobro. Rozdział czternasty. Bohaterstwo wielodzietnej rodziny. Rozdział piętnasty. Kościół w naszej pracy. To jest książka, w której mam podkreślone bardzo dużo miejsc i do których z pewnością będę wracał. Pan Ed Wilcock, autor tej książki, który już od dawna nie żyje, był człowiekiem bardzo błyskotliwym. Tak bym go nazwał, a przy okazji katolikiem. Czyli wszystko, co tu jest napisane, uważam za bardzo, bardzo dobrą, czystą naukę katolicką. Kochani, To by było wszystko na dzisiaj. Aha, jeżeli ktoś jest zainteresowany nabyciem tej książki, to link do niej znajduje się zaraz pod tym filmem. Rola ojca w rodzinie katolickiej. Natomiast, żeby nie było tak, że tytuł zawęzi wasze jakby postrzeganie tej książki, żeby omówić rolę ojca w rodzinie katolickiej, autor musiał po prostu omówić też mężczyznę. Więc generalnie polecam tę książkę i kobietom, i mężczyznom, którzy są zainteresowani męską stroną rzeczywistości. Rola ojca w rodzinie katolickiej, link do tej książki pod tym filmem. Kochani, tym, którzy dotrwali do końca, bardzo, bardzo dziękuję. Jestem pod wrażeniem. Życzę wszystkim błogosławionego weekendu. Mam nadzieję, że was nie zmęczyłem. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo ci dziękuję za twój czas. Z Panem Bogiem.